tej strony Jakub Katulski. Witam w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód, obiecanym odcinku, w którym będę podsumowywał wspólnie z moją rozmówczynią to, co się wydarzyło w Izraelu po ataku, niespodziewanym ataku Hamasu na południe kraju i też ostrzale centralnego Izraela. No a moją rozmówczynią, zgodnie z tym, jak zapowiadałem, jest dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Dzień dobry i dziękuję za zaproszenie.
To będzie przyjemność o tym porozmawiać, bo mamy bardzo dużo do rozpakowania, bardzo dużo dużych pytań, które padały i padają cały czas w mediach, i są to pytania, które odsłaniają to, że my tak naprawdę niewiele rozumiemy z tego, co się wydarzyło, a przede wszystkim to chyba nie rozumiemy tego, jak dynamiczne są te wydarzenia, bo kompletnie to, co dzieje się od wczoraj, wymyka się szablonem dotychczasowych walk Izraela z Hamasem. I tutaj tylko krótko przypomnimy, że wczoraj w godzinach porannych doszło do zmasowanego ostrzału centralnego i południowego Izraela, co no, nie jest tak naprawdę niczym wyjątkowo nowym, ale jednak temu ostrzałowi towarzyszyła też infiltracja południowego Izraela, i to zmasowana również, wskutek której zginęło do teraz już około 200 Izraelczyków, prawie 100 zostało porwanych, no i do tego jeszcze weszły właściwie ataki przy pomocy motolotni, ataki przy pomocy dronów, i także Palestyńczykom udało się zniszczyć izraelski czołg, co nie jest wcale takie oczywiste, i zająć część terytorium Izraela. Mam nadzieję, że udało mi się wymienić wszystko, albo uzupełnisz po mnie.
Nie, to faktycznie tak to wyglądało. Wczoraj rano zaskoczeni byli wszyscy, i to jest ważne, przede wszystkim sami Izraelczycy. I to jest jakby to główne hasło aktualnej odsłony wojny izraelsko-hamasowej, czy Hamasu z Izraelem. Jest wiele elementów, i to jest ważne, jest wiele elementów takich typowych dla rozgrywek i konfrontacji obu stron. I tak jak powiedziałeś, prawda, atak rakietowy to jest taki modus operandi Hamasu, jeżeli chodzi o te poprzednie konfrontacje z Izraelem. Ale w tym także jest pewna nowość, bo my, jeżeli pamiętamy tą ostatnią dużą wojnę w Gazie, w 2021 roku, wtedy kiedy wszyscy mieliśmy okazję obserwować te fantastyczne, w zasadzie niektórym się kojarzyły bardziej z fajerwerkami, sceny z przechwytywania przez żelazną kopułę właśnie pocisków Hamasu, i one wtedy były w takich imponujących salwach wysyłane, wystrzeliwane w kierunku także centralnego i także nawet północnej części Izraela, to stamtąd wniosek już wtedy był taki, że tak Hamas, jak i Hezbollah i Iran testują zdolności obronne Izraela, a konkretnie zdolności przechwytywania pocisków przez żelazną kopułę. I dlatego to, co spotkało Izrael pierwszego dnia, czyli ta salwa, jak to mówią Izraelczycy, prawie 2,5 tysiąca pocisków. Strona palestyńska mówi, że tych pocisków wystrzelono dwa razy więcej. To wszystko jest grą na doprowadzenie żelaznej kopuły do takiego momentu przesilenia, w której ona przestanie przechwytywać zwykle na poziomie, prawda, 90% te wrogie pociski, i wtedy właśnie po pierwsze wystrzela się ze swoich zasobów, a po drugie wtedy będzie większa nie tyle celność, co więcej po prostu tych pocisków spadnie na teren Izraela. Więc to jest ta nowość, a w zasadzie taka średnia nowość, ale ważny update po ostatniej wojnie. Tą nowością, o której powiedziałeś, to jest absolutnie coś, co, prawda, jakby wszystkich dziwi, to jest to zaskoczenie izraelskich służb. I ono dzisiaj, my je trochę bardziej rozumiemy, skąd to zaskoczenie. I to, można by powiedzieć, z jednej strony wydaje się bezprecedensowe, no bo wszyscy kojarzymy spektakularne osiągnięcia Mossadu, prawda, wywiad wojskowy Izraela, fenomenalne zdolności w cyberprzestrzeni, prawda, monitorowania tego, co się dzieje w Gazie. W ogóle rozpoznanie wywiadowcze Gazy jest tak głębokie i tak silne, że w zasadzie mało co powinno Izraelczyków zaskakiwać, a jednak zaskoczyło. I dzisiaj możemy udzielić kilku, wydaje się, odpowiedzi, ale to nie gwarantujemy, że mamy stuprocentową rację. Ale z tego, co widać, to Izraelczycy zostali zaskoczeni, ponieważ po pierwsze, Palestyńczycy przez długi czas, to jest taka stara metoda jeszcze z wcześniejszych wojen, zresztą wojskowi mówią, że to mało nietypowe jest, ale faktycznie tutaj Palestyńczycy próbowali, atakując różne punkty na, prawda, tym odcinku granicy pomiędzy Strefą Gazy a Izraelem, atakując regularnie, atakując w sposób często spektakularny, większymi czy mniejszymi siły, przy użyciu różnych, prawda, instrumentów, narzędzi, w ten sposób przyzwyczaili siły Izraela do tego, że tam zawsze przy tej granicy coś się dzieje. Czyli efekt uspokojenia i uśpienia nastąpił, bo w tym momencie, kiedy faktycznie zaczęła się operacja, to siły izraelskie, no, były tutaj, prawda, wzięte z zaskoczenia. To jest jeden punkt. Drugi punkt, nie mniej ważny, to taki bardziej całościowy, to jest uwaga służb bezpieczeństwa Izraela, tak wywiadu, jak i kontrwywiadu przede wszystkim, skoncentrowana była po 21 roku, czyli po tym przeczesaniu, po tym, jak to niektórzy specjaliści izraelscy mówią, przy strzygnięciu trawnika w Gazie, czyli zredukowania potencjału Hamasu. Hamas nie był postrzegany jako taka siła, która jest w stanie tak bardzo szybko i spektakularnie ponownie uderzyć, prawda? Znaczy, to panowało przekonanie, że na tym odcinku jest w miarę spokojnie, a już z pewnością nie tak niebezpiecznie, żeby przyglądać się temu i reagować w sposób militarny. To był ten błąd, może, prawda? To on prowadził do tego efektu zaskoczenia. Dalej, punkt trzeci jest taki, że siły czy informacyjne, czy wywiadowcze, czy w ogóle bezpieczeństwa Izraela koncentrowały się przede wszystkim na nie granicy południowej, czy tej flance południowej, a głównym problemem, prawda, tym wielkim bólem głowy była sytuacja po pierwsze w kraju, a po drugie na zachodnim brzegu. W kraju, czyli trwający ten wielki festiwal, kilkuletni festiwal wyborczy, nie jest tutaj bez znaczenia. Trzeba było, prawda, zająć się kwestią ochrony wyborów, utrzymania stabilności politycznej państwa, tak? Bo wróg tak naprawdę czuwa i gra na rozsadzanie Izraela od środka, na kreowanie różnych konfliktów czy osi sporu, czyli kwestia wyborów, a za moment, czyli od stycznia tego roku, wtedy kiedy premier Netanyahu wrócił do władzy, znaczy wrócił do rządu, to głównym albo jednym z tych dwóch głównych problemów było utrzymanie Izraela w takim stanie niezdestabilizowanym, czyli niedopuszczenie do chaosu politycznego, bo przecież z jednej strony Netanyahu bardzo prężnie forsował wszystkie reformy sądownictwa, prawda? Te, które wywoływały wielki opór społeczny. I co tydzień, regularnie od stycznia, setki tysięcy Izraelczyków wychodziło co weekend na ulicę, tak? Protestując. Więc to był ważny, jakby to był duży problem także dla samych służb. Czyli koncentracja na sprawach wewnętrznych, a dwa, to jest to jakby ta druga kwestia, to jest koncentracja na problemach, które wykreowali i które w zasadzie wspierali koalicjanci premiera Netanyahu, czyli religijni syjoniści, a konkretnie znani nam Ben-Gwir i sam Smotrich, to są protektorzy takiego bardzo intensywnego, agresywnego osadnictwa na zachodnim brzegu. W marcu, pamiętamy, doszło do pogromu w takiej miejscowości Huwara, gdzie sami izraelscy generałowie wojskowi mówili o tym, że to nie był rajd na miejscowość palestyńską, to był po prostu pogrom osadników żydowskich na swoich palestyńskich sąsiadach, więc służby jednocześnie miały ogromny problem z radykalnymi osadnikami i temu się trzeba było przyglądać, a w zasadzie chronić ich przed konfrontacją z Palestyńczykami, a jednocześnie przecież wzrastała też radykalizacja i aktywność tych młodych, zbuntowanych bojowników palestyńskich. Prawda? Pamiętamy, jest taka organizacja w Nablusie, Leże Lwa, niektórzy to też tłumaczą jako Legowisko Lwa, młodych gniewnych. Całkiem niedawno, trochę powyżej Nablusu w Dżeninie, doszło do interwencji naprawdę imponującej sił Izraela. Więc krótko mówiąc, zachodni brzeg Jordanu przysparzał sporo problemów służbom izraelskim. I tak się dzieje, że Mossad i wywiad wojskowy, generalnie służby izraelskie, to nie są struktury wszechwładne, wszechmocne i wiedzące wszystko. One mają swoje najnormalniej w świecie ograniczenia, popełniają często, powtarzają te same błędy, potrafią zbagatelizować sytuację, którą ocenili jako stabilną, patrz Gaza, i w ten oto sposób mamy sytuację taką, że mamy 50. rocznicę wojny Jom Kippur plus jeden dzień i mamy Hamas przerywający granicę z Izraelem, ten słynny płot, mamy bojowników, którzy zinfiltrowali te przygraniczne miejscowości i kibuce, gdzie potrafili, prawda, aktywnie przejąć kontrolę nad ponad 20 miejscami i naprawdę doprowadzić władze Izraela do takiego stanu politycznego szoku.
Czy ta kontrola nad tymi ponad 20 miejscami, to myślę, to jest element, na którym powinniśmy się chwilę zatrzymać i go podkreślić, bo to też brzmi, może nie dawać naszym słuchaczom pełnego obrazu tego, co oznacza zajęcie kontroli nad 20 miejscami, bo na przykład w nocy internet obiegły nagrania wojskowego buldożera izraelskiego, który burzy komendę policji w mieście Sderot, w której się zabarykadowało kilkudziesięciu uzbrojonych hamasowców. Więc to też jest tak, że te miejsca, nad którymi przejęli kontrolę, to nie są przypadkowe miejsca, ale to też są punkty strategiczne, no bo jednak komenda policji, kto był w Izraelu, zwłaszcza w tych, powiedzmy, bardziej zagrożonych miejscowościach, wie, jak wyglądają te komendy policji. Komenda policji w Tel Awiwie może tak nie wyglądać, ale komenda policji w Sderot czy komenda policji w Jerozolimie Wschodniej już jest po prostu, wygląda jak bunkier. I też widzimy na nagraniu po prostu wojskowy buldożer, który się wgryza w ten bunkier, w którym są zabarykadowani hamasowcy, i przez kilkanaście godzin, czy może nawet kilkadziesiąt godzin, Izraelczykom nie udało się odzyskać kontroli nad tymi miejscami, co również świadczy o być może pewnej słabości operacyjnej już nawet nie tylko wywiadu, ale także wojska. I wydaje mi się, że pewnie niemałe znaczenie, może nie przeceniajmy go, ale jakieś znaczenie ma tutaj też fakt tego kryzysu konstytucyjnego w Izraelu, kryzysu w związku z reformą sądownictwa, a przede wszystkim fakt, że niektórzy rezerwiści, w tym także dowódcy, nie tylko lotnicy, ale także dowódcy piechoty, dowódcy pancerni, którzy służyli regularnie, no, zaznaczali, że oni nie będą chcieli się stawiać na ćwiczenia, i część z nich też na te ćwiczenia się nie stawiało, w związku z czym również, być może przesadzam, ale wydaje mi się, że w szeregach izraelskiej armii mógł też panować pewien taki chaos operacyjny i trudno było się zorganizować na tyle, by rzeczywiście odbić te miejsca kontrolowane, no a z drugiej strony rzeczywiście izraelscy żołnierze sami też mogli być przytłoczeni ciężarem tej opinii o wielkości izraelskiej armii, która jest potężna, silna i jest niepokonana, no i nagle się okazuje, że tak naprawdę ten obraz tworzony przez izraelską kulturę, przez izraelskie filmy, przez izraelskie seriale bardzo popularne na świecie, wcale on nie jest aż tak bliski rzeczywistości, jak niektórzy Izraelczycy mogliby chcieć. I moim zdaniem to też mogło wpłynąć na, nie tylko na fakt zaskoczenia, ale też na to, że Izraelczycy po prostu sobie z tym zaskoczeniem nie poradzili tak szybko, jak mogliby.
Ale ja dorzuciłabym do tego, o czym mówisz, dwie rzeczy. Po pierwsze, sami izraelscy eksperci, oni podkreślają, jakby, tłumacząc, dlaczego takie obiekty zostały przejęte tym, że miały one z uwagi na tą koncentrację uwagi sił służb izraelskich na zachodnim brzegu i na sprawach wewnętrznych, te placówki na południowym odcinku, prawda, na tej południowej flance miały po prostu mniejsze obłożenie personelem i mniejsze zdolności operacyjne czy bojowe. Krótko mówiąc, one nie były tak zabezpieczone jak na przykład te placówki, które są czy graniczą z osiedlami, nie tyle z osiedlami osadników, co z, jakby z zachodnim brzegiem. To jest jedno, czyli prawda, znowu wracamy do tego, prawda, jakby rozłożenia priorytetów. Południowa flanka nie była odbierana jako priorytet, więc nie była doposażana i nie była utrzymywana w gotowości takiej bojowej. Tak to tłumaczą, ale jeszcze druga kwestia jest taka, że premier Netanyahu już wczoraj w nocy, może nie tyle on, co jego ludzie to także potwierdzili, chociaż sam premier Netanyahu oświadczył, że niniejszym Izrael zakończył fazę pierwszą swojej operacji, a wiemy, że ta faza pierwsza dotyczy celu pierwszego, który postawił sobie Netanyahu w swoim wczorajszym wystąpieniu orędziu. Ten pierwszy cel było oczyszczenie terytorium Izraela właśnie z bojowników Hamasu, co oznaczało jakby przywrócenie pełnej suwerenności państwa nad swoim terytorium. I w późnych godzinach nocnych to zostało potwierdzone, że niniejszym Izrael odzyskał pełnię kontroli. Ja nie wiem, nie mam potwierdzenia, czy we wszystkich miejscach jak to wygląda, ale skoro władze potwierdzają, że plan, ten punkt pierwszy został zrealizowany, to znaczy, że nawet jeżeli toczą się gdzieś tam jakieś potyczki, to one już nie stanowią zagrożenia dla, prawda, takiej, dla kontroli suwerenności swojego państwa. To jest raz. I dwa, w tym samym wystąpieniu, w punkcie drugim powiedział, a niniejszym przechodzimy do etapu drugiego, czyli do ofensywy, czyli do tego celu drugiego, który ma być taką operacją, w której Izraelczycy dokonują rewanżu, to znaczy powodują, że Hamas płaci za swoją agresję. I to jest ta faza, którą wczoraj już rozpoczęto, a konkretnie dotyczy ona ataków na terytorium Strefy Gazy. Zobaczymy, i teraz jesteśmy w tym momencie, prawda? Zobaczymy, jak się to będzie rozwijało, czy jakby przekształci się ona w jakąś poważną operację, taką pełnoskalową, lądową, czy Izrael zdecyduje się wejść w sposób zmasowany do Strefy Gazy i zaryzykować, po pierwsze, długotrwały konflikt, bardzo trudny operacyjnie, bo to będzie, prawda, to byłaby wtedy wojna miejska, i po trzecie, bardzo krwawy. To, że Izrael ma dobre rozeznanie w Strefie Gazy, nie zmienia tego faktu, że to jest enklawa zamknięta, bardzo dobrze, jak się okazuje, uzbrojona, nawet lepiej uzbrojona niż oceniali to Izraelczycy, no i z całą masą ludności cywilnej, ponad 2 miliona mieszkańców, i zwyczaje Hamasu, a także palestyńskiego islamskiego dżihadu, którzy nie mają żadnych oporów przed tym, żeby używać ludności cywilnej jako takich żywych tarcz. Więc to jest ten dylemat, przed którym dzisiaj stoi Izrael, co zrobić z Hamasem, czy zdecydować się na punktowe takie uderzenia, to co dzisiaj ma miejsce, prawda, czy uderzenia w banki, w siedzibę wywiadu Hamasu, prawda, te instytucje powiązane ze służbami i bojownikami tej organizacji, czy też wejść, prawda, na całość i doprowadzić do tego, o czym często, prawda, niektórzy mówią, że to jest ten czas, żeby w końcu od 2008 roku, czyli od tej pierwszej mini wojny, doprowadzić do likwidacji Hamasu. I to jest znowu dylemat samego Netanyahu, czy to dzisiaj jest ten moment, kiedy trzeba się rozliczyć z Hamasem, doprowadzić do jego likwidacji, bo pytanie, co pozostanie po Hamasie, kto przejmie jego rolę. Tutaj mamy palestyński islamski dżihad, który jest absolutnie takim, prawda, takim papetem, takim ulubieńcem Iranu, bo Hamas jeszcze był bardziej w stosunku do Iranu, który i tak go dozbrajał, finansował i wspierał, był bardziej samodzielny. Palestyński islamski dżihad, mniejszy, bardziej wojowniczy, radykalny, może sprawiać jeszcze więcej kłopotów. No i pytanie, czy to miałoby oznaczać podobną reokupację Strefy Gazy? Nie wiadomo. To są te dylematy, nad którymi dzisiaj musi pochylać się Bibi ze swoimi wojskowymi, a przy okazji przeliczyć, przekalkulować, czy Izrael na to stać, czy może sobie na to pozwolić, zwłaszcza, że, prawda, szykują się tutaj, ciągle są w grze te słynne negocjacje, rokowania z Saudami w sprawie normalizacji.
No, ciągle trwa także palestyńsko-izraelski proces pokojowy, a przynajmniej nominalnie on trwa, no bo nie widzimy postępów w tym procesie. I niektórzy mogliby powiedzieć, że to też jest jedna z przyczyn, dla których Izrael jest jednak ciągle atakowany i dla których młodzi Palestyńczycy zwracają się w kierunku Hamasu czy palestyńskiego islamskiego dżihadu, a odwracają się od Fatahu, który jest na zachodnim brzegu jednak o wiele bardziej ugodową z palestyńskich frakcji. No i widać to choćby w badaniach palestyńskiej opinii publicznej, że młodzi Palestyńczycy, ci, którzy nie znają w ogóle innej rzeczywistości niż okupacja, właściwie większość Palestyńczyków nie zna innej rzeczywistości niż okupacja, ale ci młodzi Palestyńczycy, powiedzmy mojego pokolenia czy jeszcze młodszego, oni znają tylko i wyłącznie rzeczywistość, w której wiecznie toczone są negocjacje pokojowe, wiecznie toczy się ten proces pokojowy i nic z niego nie wynika, jedynie obserwują rozrost izraelskich osiedli na zachodnim brzegu i blokadę Strefy Gazy i co chwilę słyszą o kolejnych bombardowaniach Gazy. Więc z punktu widzenia młodego Palestyńczyka, Hamas dzisiaj jawi się, czy może się jawić, jako organizacja bohaterów, organizacja, która przynajmniej coś w tej walce robi i widać to choćby po tym, że wczoraj w Ramallach, na tym centralnym skwerze z lwami, kto był w Ramallach, na pewno ten skwer widział, niedaleko jest całkiem przyzwoita kawa do wypicia.
Tak jest.
Natomiast tam wczoraj była demonstracja, na której powiewały flagi Hamasu. I flagi Hamasu powiewające na zachodnim brzegu, a już w ogóle w Ramallach, wcale nie są taką oczywistą kwestią, gdyż no, zachodni brzeg jednak uchodzi przynajmniej nominalnie za taką twierdzę Fatahu, no ale okazuje się, że ci młodzi Palestyńczycy są skorzy wyjść na ulicę i uznać, że przynajmniej ktoś staje w ich obronie, czy broni ich interesów, bo robi to zbrojnie. Czy skutecznie, czy nieskutecznie, lepiej w ich oczach pewnie to wygląda niż ci smutni 80-90-letni panowie w czarnych garniturach w paski, którzy właściwie tylko rozsiedli się na stanowiskach w porozumieniu z Izraelem, ale tego procesu pokojowego nie doprowadzają, więc można by się zastanawiać, niektórzy się zastanawiają, dlaczego palestyńska ulica się radykalizuje. Moim zdaniem no, radykalizuje się jednak dlatego, że po prostu proces pokojowy utknął w miejscu i co więcej, wręcz się cofa, choć cały czas im się wmawia, że ten proces gdzieś tam idzie. Więc jeśli Hamas miałby zniknąć, bo Izrael miałby na przykład zlikwidować Hamas, no to wydaje się też oczywiste, że bardziej radykalni koledzy z palestyńskiego islamskiego dżihadu zajmą to miejsce i młodzi Palestyńczycy zwrócą się wręcz do nich. Co więcej, wydaje mi się, że ponowna reokupacja Gazy, a najprawdopodobniej tak chyba musiałaby się skończyć likwidacja Hamasu, bo musiałaby oznaczać jednak wkroczenie lądowe wojsk, aresztowanie niemalże wszystkich wyższych rangą bojowników, polityków Hamasu i palestyńskiego islamskiego dżihadu, no i skończyłoby się to tak naprawdę całkowitym załamaniem procesu pokojowego, ale to chyba jest też w pewnym sensie prezent, na który mogliby liczyć właśnie Saudowie, o których wspomniałaś, i przede wszystkim książę Muhammad ibn Salman, no, który chciałby móc się dogadać z Netanyahu, i właśnie upadek porozumień pokojowych z Palestyńczykami wcale chyba nie jest przeszkodą do tego, tylko wręcz przeciwnie, może być dla niego tym czynnikiem, który pokaże, że on teraz właśnie może się porozumieć z Izraelem.
Dokładnie tak, bo zobaczmy, Hamasowi nie do końca po drodze z Saudami, a Saudom z Hamasem, ponieważ Hamas od kilku lat, on jeszcze wtedy, kiedy w przeszłości był taki bardziej samodzielny i nie korzystał z usług Iranu, od kilku lat coraz bardziej zacieśnia swoje kontakty, nie tak bardzo jak palestyński islamski dżihad, niemniej jednak wsparcie finansowe jest, wsparcie logistyczne jest, szkolenia także są, to wiemy, i efekt jest taki, że Iran coraz bardziej staje się, prawda, coraz bardziej zbliża się do Iranu, podatny jest także na inspiracje irańskie, bo my się dzisiaj zastanawiamy, co pchnęło Hamas do tego, żeby jednak wywołać tak wielką, spektakularną agresję wobec Izraela. I teraz to, czego my się domyślamy, bo jakby nurtuje nas to pytanie, dlaczego Hamas się zdecydował teraz na takie działania, to jest takie wytłumaczenie, w zasadzie odpowiedź, którą swoją, prawda, operacją Hamas udziela Saudom i Netanyahu. Wtedy, kiedy kilka tygodni temu tak bardzo głośno było na temat tego, że negocjacje saudyjsko-amerykańsko-izraelskie, one dobiegają końca, że na dniach, to znaczy w październiku, region ma odwiedzić prezydent Biden, czyli przybyć do Jerozolimy, odwiedzić Ramallę i polecieć także do Rijadu, co natychmiast jakby te trzy kropki łączą nam się w temat pod tytułem potwierdzenie ustaleń ramowych porozumienia abrahamowego z udziałem tych trzech krajów. I w tym momencie, kiedy dużo mówiliśmy na temat tych rozmów, premier Netanyahu wypowiedział się w mediach, mówiąc, że tak, jakby w kontekście tego, a co z Palestyńczykami w tym porozumieniu, zwłaszcza, że Saudowie z założenia są adwokatem sprawy palestyńskiej, to oni stoją za tą arabską inicjatywą pokojową, prawda? To oni kiedyś proponowali na początku lat 2000 pełne uznanie w zamian za pełne wycofanie. Dzisiaj to wygląda zupełnie inaczej i wtedy Netanyahu powiedział takie słowa, że Palestyńczycy mogą być częścią tego procesu, ale nie mają prawa weta, co oznaczało, że sprawa palestyńska w tym procesie nie jest kluczowa, Palestyńczyków można bardzo, bardzo, nie chcę powiedzieć łatwo, ale jakby wszystkie strony mogłyby przymknąć oko na to, że Saudowie i Izraelczycy podpiszą porozumienie bez dotykania sprawy palestyńskiej. Tak? Pewnie i o tym rozmawiano, żeby zalać Palestyńczyków pieniędzmi i w ten oto sposób trochę wyciszyć rozczarowanie czy frustrację, czyli pokazać im, że wprawdzie nie mają swojego państwa, wprawdzie nie ma rozwiązania dwupaństwowego, ale za to mają lepszy standard życia, mają więcej, prawda, funduszy na funkcjonowanie w ramach autonomii palestyńskiej. I tutaj, w tym miejscu, i tak też to tłumaczą liczni eksperci, nie tylko w Polsce, ale na Bliskim Wschodzie czy w krajach zachodnich, ci, którzy zajmują się regionem, jakby podkreślają jedno, że tutaj jest pewna korelacja pomiędzy negocjacjami abrahamowymi, czyli tym, prawda, finiszem rozmów między Saudami, Izraelczykami i Amerykanami, a wetem, które postawił Hamas, czyli to, co mogło się wydarzyć, to, co się wydarzyło, czy to z inspiracji Iranu, czy też nie, to jest rzecz wtórna, ale można to też zinterpretować właśnie w taki sposób, że Hamas chciał zaistnieć, czyli pokazać, że jest nie przedmiotem gry, a podmiotem gry, tak, że jest przedstawicielem woli i obrońcą, znaczy woli narodu palestyńskiego i obrońcą sprawy palestyńskiej. Pamiętajmy, on tam ma konkurentów w postaci właśnie tego potężnego Fatahu na zachodnim brzegu i prężnego wojowniczego palestyńskiego islamskiego dżihadu w Strefie Gazy, ale on chciał zaistnieć jako ten, z którym trzeba rozmawiać, czyli pokazać swoją siłą i to, że nie można zmarginalizować sprawy palestyńskiej. Pewnie poszedł na całość, czyli wabank, tylko po to, żeby podtrzymać swoją pozycję, prawda, w tym całym układzie politycznym, który się kroi właśnie na Bliskim Wschodzie. Jeżeli to jest prawda, to teraz powinniśmy przyglądać się temu, co się będzie działo z porozumieniami abrahamowymi, czy Saudowie i Izraelczycy i Amerykanie zamrożą tę kwestię, czy może odłożą na jakiś czas. Ale tutaj wchodzą w grę przynajmniej dwa elementy. Po pierwsze, prezydent Biden naprawdę potrzebuje sukcesu w swojej kampanii wyborczej. Ten sukces miał mu zapewnić, czy tą kartę, taki atut prezydenta, który odnosi sukcesy, miała zapewnić jakaś wiktoria, prawda, ze strony Ukrainy. Tego na razie nie ma. I opcją na stole było, prawda, zmiana, ta wielka zmiana pokojowa na Bliskim Wschodzie. I jeżeli Palestyńczycy wywracają stolik negocjacyjny, czy stolik nie przy którym siedzą, ale przy którym znajdują się te trzy państwa, to wcale nie zmienia nastawienia tak Izraela, ani Saudów, ani Amerykanów, żeby jednak ten proces zakończyć. Tak? Może właśnie być tak, że sam Hamas strzela sobie właśnie w kolano, bo on tę wojnę ostatecznie przegra. Tak czy inaczej. A jednocześnie nie sądzę, żeby MBS zmienił swoje nastawienie i chciał się wycofać z porozumienia, które jest arcy korzystne dla Saudów, bo dotyczy programu jądrowego, który stara się Arabia Saudyjska, znaczy jakby zezwolenie na rozbudowę tego programu, który chce rozwijać Arabia Saudyjska. Saudowie zyskaliby tą wielką pomoc zbrojeniową ze strony Stanów Zjednoczonych i status sojusznika takiego na podobieństwo albo Izraela, albo sojuszników państw NATO. Dla tych trzech rzeczy MBS, Mohammed bin Salman, nie zrezygnuje z takiej okazji i jakby nie odstąpi od tego na rzecz buntu Palestyńczyków. Więc zobaczymy, jak długo uda się, czyli na jak długo odłoży się ta sprawa, pewnie na tak długo, jak będzie trwała operacja militarna. Ale tutaj będziemy mieli bardzo dużą część odpowiedzi, czym jest ta wojna i o co tak naprawdę w niej chodzi.
Jeszcze istotnym wątkiem, o którym musimy porozmawiać, to są ci izraelscy jeńcy, którzy trafili w tym momencie do Gazy. Według informacji z dzisiaj z rana około 100 izraelskich jeńców trafiło do Gazy, w tym cywilów. Tak? To nie jest tak, że to są tylko izraelscy żołnierze czy izraelscy dowódcy, ale także cywile. Widzieliśmy nagrania na przykład ze starszymi osobami. Na niektórych nagraniach te starsze osoby nawet pozowały z tymi bojownikami Hamasu, natomiast wydaje się, że to akurat te osoby pozujące to nie są te osoby, które ostatecznie znalazły się w Gazie, tylko to są osoby, które zostały w Izraelu. Natomiast Hamas nie pierwszy raz porywa Izraelczyków, już porywał izraelskich żołnierzy, głośna była sprawa Gilada Szalita, ale też inne palestyńskie organizacje również porywały i tak na przykład zdarzało się to Ludowemu Frontowi Wyzwolenia Palestyny. Ta nazwa tutaj w ogóle nie wybrzmiała dzisiaj, bo Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny dzisiaj jest cieniem swojej dawnej potęgi, a przecież to właśnie Ludowy Front w latach 70. i 80. nadawał ton praktycznie całej palestyńskiej walce narodowo-wyzwoleńczej i gdzieś upadł po drodze, praktycznie już nie istnieje, większość Palestyńczyków w ogóle nie wspiera takich organizacji. Natomiast ci jeńcy też trafili do Gazy w dość konkretnym celu, bo Hamas nie ma zamiaru ich wymieniać wcale na pieniądze, tylko chce ich wymieniać, przynajmniej tak jak informuje, na palestyńskich więźniów. Wiemy, że w izraelskich więzieniach jest około 5000 palestyńskich więźniów politycznych, z czego jakaś 1/4 jest zatrzymywana na tych kontrowersyjnych aresztach administracyjnych, czyli aresztach bez postawienia zarzutów tymże Palestyńczykom, co no, jest solą w oku organizacji broniących praw człowieka, czy też licznych rządów europejskich, które uważają, że jednak no, nie wypada trzymać w więzieniach kogoś bez postawienia mu zarzutu. No i Hamas uważa, że tych wszystkich izraelskich jeńców może wymienić na wszystkich palestyńskich więźniów. Izrael informuje oczywiście, że część więźniów już udało się odbić, więc nie wiemy do końca, jaka liczba konkretnie Izraelczyków znajduje się w tym momencie w Gazie, no ale jest to i tak większa liczba niż zazwyczaj. Dotychczas mówiono, że jest tam 4 Izraelczyków, a i tak uważano, że już są oni martwi, że gdzieś po drodze od porwania ich w 2014, jeśli się nie mylę, zginęli. No to dzisiaj mamy przynajmniej kilkudziesięciu Izraelczyków w strefie Gazy, no i Hamas będzie liczył na to, że ich wymieni na palestyńskich więźniów. Natomiast nie jestem pewien, czy Hamas trochę tego nie przelicytował, bo nie jestem pewien, czy Izrael, czy koalicjanci Benjamina Netanyahu, zwłaszcza religijni syjoniści, no ale także członkowie Likudu, w ogóle zdecydują się na takie negocjacje z Hamasem, żeby wymienić kilkudziesięciu Izraelczyków na parę tysięcy palestyńskich więźniów, ponad 5000. Czy w ogóle nie stwierdzą, że to jest właśnie ten bodziec, który powinien przyczynić się do rozpoczęcia rzeczywiście lądowej operacji i zakończenia wszelkich negocjacji, nawet tych prowadzonych gdzieś tam zakulisowo czy za pośrednictwem Fatahu lub Egiptu?
Tak, ale zobacz, żaden polityk izraelski, bez względu na to, jak jest radykalny, i tutaj mowa o Ben-Gwirze i Smotryczu, nie zdecyduje się oddać życia Izraelczyków, nawet jakby niepopleczników swojej radykalnej ideologii, w ręce organizacji terrorystycznej. Tak, Izraelczycy, nawet ci od religijnych syjonistów, jak i Palestyńczycy wiedzą, że kwestia zakładników to jest taka pięta Achillesowa Izraela. Znaczy Izrael jest bardzo podatny, jest bardzo wrażliwy w temacie odzyskiwania wymiany zakładników, odzyskiwania ciał poległych. Tak? Tutaj jest w stanie zapłacić w zasadzie maksymalną cenę. I być może o to też chodzi Hamasowi. Teraz sobie wyobraźmy, jeżeli Hamasowi uda się uwolnić maksymalną ilość, ja nie wiem czy 100%, ale ja myślę, że tutaj będzie naprawdę Izrael gotowy pójść na daleko idące ustępstwa, to wtedy do autonomii palestyńskiej wracają zatrzymani bojownicy, mocno zindoktrynowani i zmotywowani do dalszej działalności. Tym samym wzmacnia się potencjał Hamasu, prawda? I to Hamas może przegrać wojnę militarnie i on przegra tę wojnę militarnie, ale to może być bardzo poważny zysk polityczny, prawda? Czyli odbudowa pewnego potencjału bojowniczego, a także duża sympatia taka polityczna, czyli ten argument, że wprawdzie przegraliśmy militarnie i to doszło do, prawda, tych wielkich strat nawet w strefie Gazy, ale tutaj proszę, odzyskaliśmy naszych bojowników, prawda, naszych za moment męczenników, prawda? Znaczy, ja nie mówię, że męczenników już, ale to są ci, którzy mają taki bardzo wyjątkowy status w ogóle takiej świadomości politycznej Palestyńczyków. Więc wydaje mi się, że to będzie ważny element końca tej wojny i już dzisiaj wiemy, że przynajmniej nieoficjalnie mamy doniesienia, że Izraelczycy zwrócili się do Egiptu o pomoc w negocjacjach z Hamasem w sprawie uwolnienia zakładników, więc te rozmowy już się toczą i zobaczymy, jaki będzie ich wynik. A pewnie to będzie, ja mam wrażenie, że mam taką intuicję, że to będzie kolejna spektakularna historia.
Jeszcze jedną istotną kwestią, właściwie są jeszcze dwie istotne kwestie, o których chciałbym porozmawiać. Ale wydaje mi się, że Hamas mógł też trochę przelicytować pewną rzecz, przynajmniej tym wejściem do Izraela. Liczył na to, że włączą się do tej walki też może inne organizacje z regionu, w tym na przykład libański Hezbollah. I owszem, widzieliśmy pewne poruszenie na granicy północnej Izraela i doszło do wymiany ognia między Izraelem a Hezbollahem. Nawet w ciągu dnia gdzieś aktywiści, jak to było określone w izraelskich mediach, Hezbollahu zebrali się wzdłuż północnej granicy, ale w liczbach raczej niewielkich. Natomiast nie wydaje się, żeby Hezbollah był gotowy, może gotowy jest, ale nie wydaje się, żeby był chętny do włączenia się do walki w pełni po stronie Hamasu. I teraz czy to nie wynika z tego, że Hamas jednak trochę przelicytował i może nie skoordynował tej operacji z Iranem i Hezbollahem na tyle, na ile powinien, aby osiągnąć rzeczywiście jakiś trwały sukces inny niż uzyskanie jedynie karty przetargowej w wynegocjowaniu uwolnienia więźniów? Czy może rzeczywiście to jest cel Hamasu i Hamas po prostu chciał uzyskać pewną część jeńców, których może wymienić później na więźniów?
Tak, my tutaj naprawdę możemy spekulować. Więźniowie są ważni, ale to prawda, wiele osób, wielu ekspertów, w tym także ci, którzy są częścią izraelskich służb, zastanawiali się, jak będzie wyglądał tak zwany front północny, bo spodziewano się, że istnieje duże ryzyko, że na północy otworzy go właśnie Hezbollah, atakując swoimi rakietami, których ma jeszcze więcej niż Hamas, przynajmniej północny Izrael. I teraz pytanie, dlaczego Hezbollah w to jeszcze nie wszedł? Odpowiedź może być taka, czy my nie wiemy, czy jeżeli planował wejść, to kiedy planował wejść, przyłączyć się do tej operacji, bo równie dobrze może być tak, że zresztą tak zapowiedział też i Hezbollah, i Iran, że przyglądają się sytuacji, tak? Że przyglądają się wydarzeniom, są po stronie Palestyńczyków i z perspektywy samej operacyjnej to Izrael jeszcze się na tyle nie osłabił, żeby można było w miarę bezpieczny sposób przyłączyć się do tej operacji. A może jest też tak, że już dzisiaj, może wniosek jest taki, że Hamas przegra tę wojnę, więc nie ma tak naprawdę potrzeby. To, co przetestowano, to każdy wyciąga swoje wnioski, także Iran, także Hezbollah. Więc tutaj cały czas się poruszamy w takiej mgle spekulacji i czekamy na konkretne wydarzenia, bo cała sytuacja rozwija nam się w czasie rzeczywistym, bardzo dynamicznej, i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie nie ma reakcji, jest tylko taka symboliczna, prawda, ten symboliczny ostrzał, ale jednocześnie Izraelczycy zareagowali w bardzo konkretny sposób, to znaczy siłowo odpowiedzieli, czyli dali do zrozumienia, zresztą Netanyahu sam przestrzegał, żeby nikomu nie przyszło do głowy, w domyśle Iranowi, czy Hezbollahowi, czy Syrii, siłom syryjskim, ale to jakby to tylko bardzo prewencyjnie, doprowadzać do eskalacji na innych odcinkach izraelskich granic. I tutaj ta odpowiedź zdecydowana może zniechęcać ich wszystkich do takich działań. I zobaczymy, czy na przykład nie mamy z jakąś zmasowaną powtórką z roku 2021, w którym Izrael znowu się wystrzela ze swojego, prawda, potencjału przeciwrakietowego. I jeszcze jest opcja, prawda, jeszcze jest ten front wewnętrzny. Zobaczymy, na ile Palestyńczycy, a konkretnie izraelscy Arabowie, dadzą się zainspirować tak zwaną trzecią intifadą, tak? Bo tutaj, prawda, narasta taka opowieść o tym, takie zapytanie, czy to przypadkiem nie będzie trzecia intifada. Tego
zresztą
jeszcze
Palestyńczycy
nie wiemy.
Mieszkający w Izraelu, czy izraelscy obywatele palestyńskiego pochodzenia albo izraelscy Arabowie, bo tych terminów wszędzie się używa wymiennie, oni już zdarzało im się włączyć do walki.
Tak jest.
Może niekoniecznie po stronie Hamasu, jak niektórzy uważają, ale przynajmniej w poparciu dla Palestyńczyków.
Ale przeciwko Izraelowi, tak, ale tak. Przeciwko siłom izraelskim. Więc tutaj kilka opcji jest i pamiętajmy, mówimy, często podkreśla się w komentarzach, że Iran mógłby przyłączyć się do tej wojny, ale pamiętajmy, to jest szalony skrót myślowy, znaczy daleko idący skrót myślowy, bo Iran, jeżeli miałby się przyłączyć, to nie bezpośrednio, znaczy Iran nie napadnie na Izrael i
jest za daleko po prostu.
Jest za daleko, tak jest, a tym ramieniem zbrojnym właśnie byłby najprawdopodobniej Hezbollah, ale wbrew pozorom Hezbollah i Nasrallah, oni są ramieniem zbrojnym Iranu, ale często też działają bardzo samodzielnie. To znaczy, jeżeli ta operacja miałaby zagrozić Hezbollahowi na południu Libanu, to najprawdopodobniej Hezbollah nie pójdzie na tą konfrontację, więc to też trzeba brać pod uwagę. Więc tak czy inaczej, tych frontów do otwarcia jest kilka. Przyglądamy się północnemu, co się będzie działo na granicy z Libanem. Przyglądamy się także frontowi wewnętrznemu, czyli tej eskalacji i rozsadzania w razie czego Izraela od środka. Na razie jest to wszystko pod kontrolą i dzisiaj wszystkie oczy są zwrócone na to, co zdecyduje Netanyahu, czy zdecyduje się na pełnoskalową interwencję w Gazie i jak zareaguje wtedy Hamas, czy będzie miał się czym bronić i jak zareaguje Hezbollah i jak także zareagują, powiedzmy, sojusznicy Hamasu w regionie i nie tylko sam Iran.
Już prawie postawimy kropkę na tej rozmowie, ale jest jeszcze jedna kwestia, która jest dla mnie przynajmniej istotna, dlatego że padają o to pytania w mediach. Ja wczoraj udzielałem takiej odpowiedzi.
Ach, domyślam się.
Ty też udzielałaś odpowiedzi na to pytanie. Natomiast niektórzy polscy komentatorzy, dziennikarze doszukują się na rosyjskiej inspiracji, czy nawet rosyjskiego udziału w tej operacji. Więc teraz moim zdaniem jest to diagnoza mocno przestrzelona i postawiona za wysoko, choć nie ma co ukrywać, że Hamas ma związki z Rosją i politycy, dowódcy Hamasu do Moskwy latają, spotykają się nawet z Władimirem Putinem. Ale z drugiej strony z Moskwą, z Władimirem Putinem spotykają się też izraelscy politycy. Stąd też pytanie, czy Rosja rzeczywiście mogła mieć jakiś wpływ na to, co się wydarzyło, a być może jest to jakiś element rosyjskiej strategii, która ma odwrócić uwagę świata od tego, co dzieje się w Ukrainie i być może ma przyczynić się do tego, że Rosja w Ukrainie będzie sobie teraz postępowała śmielej, czy też jest to diagnoza absolutnie abstrakcyjna i Hamas nawet się nie inspirował jakimiś podszeptami ze strony Moskwy.
Tam jeszcze ci eksperci, którzy mówią o tych powiązaniach moskiewskich, mówią o słynnym sojuszu irańsko-rosyjskim i o tym, że Rosja przez Iran wpływa na, bezpośrednio wpływa, chociaż to powinno być pośrednio, wpływa na konflikt izraelsko-palestyński. Rzeczywistość jest taka, że Rosja, jak to mówią Rosjanie, nie przyciął ten Bliski Wschód, tutaj w tym odcinku izraelsko-palestyńskim. Rosja nie sprowokowała tej wojny, nie zainspirowała do tej wojny, natomiast to, co jest ważne, ona z tej wojny korzysta. To znaczy ta wojna się zadziała pomimo wojny Rosji w Ukrainie. Rosja korzysta przede wszystkim w jednym aspekcie i o tym już kilkukrotnie mówił sam minister Ławrow, a ostatnio we wrześniu powtórzył na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ. On wtedy powiedział i zarzucił światu to, że świat pozwala na ukrainizację polityki międzynarodowej. Ukrainizację, czyli koncentrowanie się przede wszystkim na wojnie Rosji i Ukrainy, czyli na agresji rosyjskiej przeciw Ukrainie. Tymczasem, mówił Ławrow, jest tyle konfliktów, które się toczą, wymagają uwagi, które powinny być rozwiązywane. Popatrzmy na konflikt izraelsko-palestyński. Tak? Czyli to, co się wydarzyło w Gazie i w Izraelu, czyli ta nowa wojna Hamasu z Izraelem, jest doskonałym argumentem dla Rosji, żeby w ogóle przestać się interesować wojną w Ukrainie, że ona nie ma znaczenia, że ona ma w zasadzie tylko charakter taki terytorialny i wewnątrz ukraińsko-rosyjski, podczas gdy te ważne problemy są w innych regionach świata i proszę skoncentrować się na nich, nie na, na tym, co się dzieje u granic Rosji. I Putin, i Kreml chcieliby, żeby tak to właśnie wyglądało, więc pod tym względem absolutnie korzystają. Natomiast Rosja nie ma przełożenia na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, chociaż jest tam wyraźnie aktywna, ale nie przesadzajmy. Obecność Rosji w Syrii jest już dzisiaj symboliczna. Sojusz rosyjsko-irański jest bardziej taktyczny niż strategiczny. Ich łączy wspólnota interesów, a nie wielka przyjaźń. Wielokrotnie Rosja zdradzała Iran. Iran to pamięta, wbijany nóż w plecy, głosowanie przeciwko Iranowi, przyłączanie się do sankcji antyirańskich. Dzisiaj stoją po tej samej stronie barykady, co nie oznacza, że ze sobą sympatyzują. Iran jest zbyt samodzielny, zbyt autonomiczny, a to Rosja często staje się ostatnio klientem Iranu, a nie odwrotnie. Więc nie przesadzajmy. Jeżeli chodzi o sam konflikt i rozmowy pokojowe, to oczywiście Ławrow wielokrotnie, przyjmując szefów Hamasu, przyjmując Abbasa, czy przyjmując delegację izraelską, Rosjanie zawsze oferują dobre usługi, czyli mówią, my mamy świetne relacje z obiema stronami, możemy wam pomóc się porozumieć, ale jednocześnie to sami Rosjanie wiedzą, że to jest niemożliwe, ponieważ ten proces ma zbyt wielu silnych innych protektorów. To znaczy tam aktywni są Amerykanie, tam aktywni są Saudowie, i nie tylko, a nawet ostatnio, prawda, przez wiele lat była także ważna Turcja. Nie ma miejsca na dyplomację rosyjską w rozmowach pokojowych izraelsko-palestyńskich.
I tutaj postawimy kropkę. Moją rozmówczynią była dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Dziękuję bardzo.
A słuchaczy zachęcam oczywiście do śledzenia jeszcze mojego Instagrama i Facebooka pod hasłem Stosunkowo Bliski Wschód i strony katulski.substack.com i tam pojawi się trochę więcej update'ów pewnie z tego, co dzieje się w tym momencie w Izraelu, na zachodnim brzegu i w Strefie Gazy w najbliższych dniach i będziemy tutaj trzymać rękę na pulsie. Bardzo dziękuję za rozmowę, no i naszym słuchaczom za to, że nas wysłuchali do końca.